będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dla Państwa już zapowiadany od dawna, cały dzisiejszy dzień przynajmniej. Współczesna Europa, a idea, myśli, zamierzenia, tak możemy powiedzieć, tutaj Roberta Schumana, jak wiemy, założyciela duchowego wspólnoty europejskiej. Pierw miała być wspólnota węgla i stali, potem przyrodziła się w Unię Europejską. W naszym studiu bardzo gorąco witamy gości. Jest to pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Witam serdecznie, ojcze. Szczęść Boże.
I jest także pan Tomasz Cegiełka, przewodniczący Rady Instytutu Myśli Roberta Schumana. Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na początek, zanim przypomnimy sobie postać wielką Roberta Schumana, porozmawiamy o tych założeniach jego, a współczesności, o tych wypaczeniach, chcę mówić od razu, obecnej Unii Europejskiej. Może kilka słów o Instytucie Myśli Roberta Schumana, bowiem dla niektórych może im teraz krew się zagotować, że być może panowie są odpowiedzialni za parady Schumana. Absolutnie nie. Wytłumaczmy różnicę i korzenie tych instytutów.
Tak. Instytut Myśli Schumana to nie jest ta organizacja, która zajmuje się paradami Schumana.
Nie jest pani ta europoseł Thun? Nie.
Właśnie jest, jest taka właśnie fundacja imieniem Instytutu Myśli, imieniem Roberta Schumana.
To tamto się tak nazywa.
Tak, dokładnie. I to właśnie ta fundacja zajmuje się tą organizacją właśnie tych parad. Także tu myślę, że to jest bardzo ważna informacja. I Instytut, proszę ojca, Myśli Schumana powstał pół roku temu. Powstał on
świeża.
Jest bardzo świeża, tak? I mimo, że jest to tak niedawno, to zrealizowaliśmy już wiele bardzo ważnych wydarzeń, uroczystości i też spotkań. Natomiast Instytut, chciałem powiedzieć, powstał z inicjatywy grup Schumana, które powstały wcześniej, powstały rok temu. I grupy Schumana niejako chcą naśladować Roberta Schumana, natomiast Instytut ma takie zadanie, żeby w jakiś sposób różne projekty, realizacja tych projektów, czy też różne rozliczenia rzeczowe, czy mógł być takim wehikułem, który ułatwia działania grup Schumana poprzez naśladowania Roberta Schumana. Chciałem przy tej okazji też może powiedzieć, bo to jest ważne.
Myślę, ciekawe rzeczy przygotowują w marcu już niedługo, prawda?
Tak.
Spotkanie na tej górze pod ciemnicą arcybiskupa tutaj depo.
Tak, zanim to powiem, to chciałem powiedzieć, że grupy Schumana, Instytut Myśli Schumana został oddany Matce Bożej, powierzyliśmy i w grudniu 2015 roku, w momencie powstania grup Schumana, właśnie zawierzyliśmy te grupy Matce Bożej w Fatimie, Matce Bożej w pokoju. I chciałem tutaj powiedzieć, że w związku z różnymi wydarzeniami na 12 marca na Jasnej Górze organizowana jest taka pielgrzymka, której można by powiedzieć inicjatorem jest ksiądz Infuat Skubiś pod hasłem Europa Christi i współorganizatorami jest m.in. Instytut Myśli Schumana, UKSW, czyli Uniwersytet imieniem kardynała Wyszyńskiego oraz fundacja, którą założył ksiądz Infuat Skubiś, Fundacja Myśląc Ojczyzna. I właśnie 12 marca, a tak naprawdę już 11 marca na apel, odbędzie się apel i na ten apel przyjedzie Maria De Gasperi. To jest właśnie córka De Gasperiego, którego odbywa się proces beatyfikacyjny, tak jak i proces beatyfikacyjny Roberta Schumana. Przyjedzie też postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana z Rzymu, ojciec Ardura. I 12 marca z kolei o 9:30 rozpocznie się ta pielgrzymka mszą, której przewodniczyć będzie właśnie sekretarz Episkopatu Polski, biskup Miziński. A następnie odbędą się spotkania, różne wykłady, dyskusje z uczestnictwem właśnie ojca Ardury. No i chciałem wszystkich serdecznie właśnie, wszystkie osoby, które nie tylko te, które słuchają, ale wszystkie, które mogą właśnie przyjechać, żeby właśnie przyjechały do Częstochowy. To ma być taki akcent, taki akt właśnie, w którym chcemy rozpocząć właśnie działania zapraszając Instytut Schumana, też zaprasza do tych działań pod hasłem właśnie powrotu do tych korzeni chrześcijańskich Europy. Poprzez aktywne działania, to jest początek tej drogi, będziemy w różnych obszarach i jakby sferach i działaniach społecznych chcieli właśnie realizować, naśladując Roberta Schumana, ten powrót do korzeni chrześcijańskich Europy.
Czyli tak bardzo dobrze na początek mamy tutaj jasność, kim jesteście, jakie to jest stowarzyszenie, a więc jaki Instytut Myśli Schumana, i gdyby Robert Schuman dzisiaj był na ziemi, nie miał wiele włosów, patrząc na zdjęcia, ale na pewno te włosy by mu dzisiaj stanęły dęba, gdyby zobaczył, co na przykład na takich paradach się wyprawia, jak to jest blisko jego myślom, prawda?
No ja mogę powiedzieć, że mam tutaj dużo wspólnego z Schumanem, jeśli chodzi o te włosy,
niż
one stanęły dawno i wypadły. Ale ja muszę powiedzieć, że to, co jest, ponieważ tak jak chyba każdego Polaka, który no, patrzy na Unię z pozycji konserwatywnych, prawicowych, ogarnia czasami zupełne zniechęcenie. I można by powiedzieć, że no, nic się już nie da zrobić, albo bardzo niewiele. Ale jeśli chcemy być szumanowscy, i Schuman właśnie o tym przypomina, dlatego jest taki istotny, to nigdy nie powinniśmy się poddawać, tylko powinniśmy w oparciu o te wartości, które są w nas mocne, one muszą być oczywiście mocne w nas, tak jak były w Schumanie, czyli wartości chrześcijańskie, niezależnie od okoliczności, powinniśmy przeciwstawić się temu, co jest złe w obecnych czasach. Ja zawsze daję taki przykład. Kiedy Robert Schuman powoływał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, to proszę sobie wyobrazić, jaki był wtedy, w latach 40., jaki był wtedy poziom nienawiści między różnymi narodami Europy, no, między Francuzami i Niemcami. No trudno sobie wyobrazić, że on jest mniejszy, znaczy, że dzisiaj są jakieś większe antagonizmy. Nie ma. Nawet te wszystkie różnice światopoglądowe, które nas dzielą dzisiaj w Europie, są przecież niczym w stosunku do...
Tarcia o Alzację, prawda?
Ale oczywiście. No,
także,
a mimo wszystko jemu się udało coś, co zresztą bardzo wielu ludzi mu współczesnych i we Francji, i w Niemczech, ale także w pozostałych krajach Europy, no, przyjęło w zasadzie z niedowierzaniem. Tak? To była rzecz, która nie spotkała się od razu z wielkim entuzjazmem. On do tej koncepcji połączenia tych zantagonizowanych krajów no, musiał te społeczeństwa przygotować, ale okazało się, że swoją siłą, także integralnością, tym on nie starał się nigdy oszukiwać, bo to był polityk, prawdziwy polityk, czyli taki, który działa dla dobra wspólnego. W związku z tym ludzie mu ufali i wiedzieli, że jeżeli on coś robi, to robi solidnie i dla dobra publicznego, a nie dla jakichś interesów. Dlatego i Niemcy, i Francuzi, którzy mieli taki wysoki poziom braku zaufania w tamtym czasie do siebie, jednak dzięki jego postawie dogadali się, tak, w sprawie no, tak trudnej do uzyskania zgody, jaką jest integracja kluczowych branż przemysłu.
Tutaj myślę, że jest niezwykle ważne, żeby po prostu mówić o takich podstawowych rzeczach, które w stosunku do których Schuman zajmował na tyle jasne stanowisko, że one pokazują, że to, co się dzieje dzisiaj w Europie, to jest przeciwność. Idzie to w kierunku przeciwnym. Mianowicie, tutaj ja mam przy sobie masę cytatów właśnie, między innymi jeden cytat, w którym Schuman mówi: nie chcemy superpaństwa. Prawda? Kiedy słyszymy, jakby można powiedzieć, różne opinie osób funkcjonujących w strukturach europejskich, bądź też próbujące konstruować te instytucje, to one wyraźnie właśnie mają charakter superpaństwa. Następnie Schuman mówi o patriotyzmie. Podkreśla wspólnotę narodów Europy, to co mówił Jan Paweł II przecież. Nigdy Schuman nie miał
Unia Zjednoczona Europa.
Sformułowania, nie używał nigdy sformułowania Unia Europejska. To była jakaś obca konstrukcja. Zawsze myślał o wspólnocie. Stąd pierwszym projektem, czy taką niezwykłą inicjatywą, no to jest właśnie Wspólnota Węgla i Stali. Kolejna Wspólnota Europejska, też nazwa wspólnota. I oczywiście po kilku dekadach od śmierci Schumana w 1963 roku zaczyna się odchodzenie. Proszę Państwa, dzisiaj to jakby ta negacja myśli Roberta Schumana przez te praktyczne aplikacje w konstrukcji instytucji europejskich zaszła tak daleko, że kiedy często rozmawiamy właśnie w instytucie z osobami, które przychodzą właśnie na różne spotkania, to oni otwierają oczy, ponieważ sobie uświadamiają, że Schuman jest zupełnie kim innym niż myśleli. Często uważają, że to właśnie Schuman jest tym złoczyńcą, który skonstruował tą niechcianą
Unię. Tego
kolosa właśnie. I kiedy dowiadują się o tych takich podstawowych, pryncypialnych, takich fundamentalnych, można powiedzieć, elementach myśli Roberta Schumana, to natychmiast zaczynają wchodzić głębiej, interesować się. Mamy codziennie wiele takich właśnie przykładów. Widzimy w związku z tym, że ludzie niezwykle lgną, kiedy odkryją prawdę. Ja tu rozpocząłem też taką myśl na temat patriotyzmu właśnie. Przecież jak w pewnym sensie można zauważyć, jakaś jest niezwykła negacja w Europie do tego, co się nazywa patriotyzmem. Powiem tak ogólnie. Schuman w jednej wypowiedzi mówi, patriotyzm jest właśnie umiłowaniem do ziemi ojczystej. Nie będziesz potrafił miłować, jeśli matki nie kochasz, tak, to nie będziesz potrafił budować relacji z innymi narodami, podmiotami, z innymi ludźmi. Właśnie Schuman mówił też o przede wszystkim o budowaniu relacji. To jest niesamowite, jak czytamy jego właśnie wypowiedzi, to na końcu akcentuje, na końcu budujmy, że tak powiem, elementy ekonomii, na końcu jakieś kwestie dotyczące waluty, kwestie systemów bankowych. Podkreśla, jeśli nie zbudujemy relacji między ludźmi, między narodami, to ten deficyt później będzie, zwróci się przeciwko tym wszystkim już jakby takim elementom dotyczącym rzeczy czy materialnych, czy też właśnie, no, co widzimy jakby bez przerwy, kiedy się mówi o całym otoczeniu, czy też konstruowaniu funkcjonowania Europy, to tak naprawdę mówi się tylko o ekonomii.
No i Europa ducha jest to całkowicie pojęcie teraz przekształcone na Europa ducha, nie wiem, ducha pozytywizmu, materializmu, nie wiem, Lenina, coś takiego, o co chodzi? Zatarło się to, no, ta definicja, że chodzi o ducha jako wartość chrześcijańską, prawda? Duch, Ewangelia.
Schuman powiedział, że demokracja albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Zresztą tutaj...
Europa.
Znaczy, Europa. Mówi też o demokracji.
I demokracja, tak.
A demokracja antychrześcijańska, dokładnie tutaj przytoczę jego słowa, byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii. To jest właściwie to samo, co mówił potem Jan Paweł II.
Ale panowie nie są profesorami historii, czy też teologii, tylko jesteście ludźmi czynu, przedsiębiorcami, ekonomistami, ale można łatwo teraz może wypunktować, jak współczesna Europa wygląda, gdzie się zgadza z Schumanem, gdzie nie. Mamy Europa ducha, Unia Europejska, prawda, czyli wszystko jakoś pomieszane, taki miks, multikulti. Mamy teraz tak, czytał na pewno Rerum Novarum, zasada pomocniczości, prawda, państw, krajów. Widzimy, każda gospodarka ciągnie w swoją stronę, można mówić co chcieć, ale nie, jest Europa dwóch prędkości.
Chociaż to prawda.
Ktoś by chciał zaczarować. I jeszcze trzecia rzecz, jeżeli mogę ja, to na przykład no, jednak rugowanie tego, co związane jest z wiarą, z katolicyzmem, z życia społecznego, z tej przestrzeni. Zostaw swoją wiarę w przeciągu, przed biurem, przed... Jest to naprawdę namacalne, no i w ogóle wyrzucanie wiary chrześcijańskiej z Europy. Chrystus nie ucieka sam z Europy, on jest po prostu wyrzucany, mówiąc sobie jasno i szczerze. I taki jeszcze jeden obrazek i panu oddam głos, tylko proszę mi pomóc, jak to było. Jakaś była rocznica i było chyba spotkanie w katedrze przy grobie któregoś, nie wiem, czy Schumana, czy Adenauera, gdzieś, albo przy jakiejś tablicy upamiętniającej tego założyciela. W każdym razie nie było ani mszy świętej, ani modlitwy, tylko pani Angela Merkel podeszła z kwiatami czy z wieńcem i tylko był lekki skłon, co jeszcze kilkanaście lat temu byłoby piękną, uroczystą liturgią. To chyba było w katedrze Notre Dame, jeżeli się nie mylę. Tam była jakaś taka uroczystość w Paryżu, że... jako taki obrazek, prawda? Że ci współcześni przywódcy boją się jak ognia tego, że przyznać się, że jestem na przykład demokratą chrześcijańskim, prawda, że jestem, tylko z nazwy to jest, no niemiecka partia, tam CDU i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje?
To znaczy, co tak patrzy? My nie mamy, znaczy trudno nam jest odpowiadać za tych polityków zachodnich. Myślę, że każdy z nas ma jakąś opinię na ten temat. Natomiast to, co nas, no, w sumie małych ludzi, tak, którzy na razie nie mają żadnego wpływu na wielką politykę, to, co możemy zrobić i co zaproponować też naszym współrodakom, to jest działalność taka trochę u podstaw, tak? To znaczy, no my na przykład w Instytucie Myśli Szumana tworzymy te grupy Szumana, mamy ich już kilkanaście w całej Polsce i w ramach tych grup staramy się aktywizować ludzi tak, żeby czynili dobro w swoich miejscowościach, no w tych miejscach, gdzie mieszkają, gdzie pracują. Mieliśmy takich kilka akcji, no wystarczy wspomnieć w ostatnią Wigilię zorganizowaliśmy takie przedsięwzięcie, nazywało się to Wigilia bez granic, gdzie staraliśmy się połączyć tych, którzy, obcokrajowców, to byli głównie studenci, którzy zostawali na Wigilię w kraju i zgłaszały się także rodziny, polskie rodziny, które chciały przyjąć do stołu tych cudzoziemców w noc, znaczy wieczór wigilijny. I to cieszyło się sporym powodzeniem. To jest taki mały element integracji i my to możemy zrobić drobnymi krokami. Staramy się także założyć swoje oddziały poza Polską, w innych krajach Europy, na przykład na Węgrzech, dlatego że myślimy, że jednak ta koncepcja tutaj Międzymorza i łączenia się krajów tej części jest Europy, ale nie w kontrze do tak zwanej starej Europy, tylko raczej bardziej, żeby pokazać, że tutaj są jeszcze siły witalne do właśnie prawdziwej integracji, tak? Oczywiście będą nas jako narody i państwa różniły różne tam interesy polityczne i tak dalej. To podnoszą wszyscy, którzy krytykują tę ideę, ale oczywiście te polityczne różnice zawsze będą występowały. Natomiast naszą rolą jest to, żeby się integrować także na poziomie ludzkim, społecznym i budować jakieś instytucje, mniejsze, większe, tak?
No właśnie, ale będę złośliwy, bo na przykład gdybyśmy teraz taką inicjatywę wyszli, że pod egidą, powiedzmy, Unii Europejskiej wieczór kolęd, prawda, śpiewanych wspólnie przez wszystkie kraje. No,
tak, trudno sobie to wyobrazić, no, prawda?
Albo jeżeli tak byłoby pierwszy punkt, że zaczynamy od Heilige Nacht, prawda, i potem jakieś inne. Tak mówię troszkę złośliwie, ale jednak coś w tym jest, że panowie to potwierdzają. Unia Europejska, Unia Węgla i Stali, w ogóle ta wspólnota węgla i stali miała być po to, żeby zintegrować Unię, czyli Europę, Niemcy zaprosić do współpracy, ale żeby też poniekąd troszeczkę ograniczyć siłę Niemiec, prawda, dominację Niemiec powojenną.
Więc proszę ojca.
A tu się stało odwrotnie.
Tak,
teraz
chciałem się tu odnieść do tego, co wcześniej i teraz ojciec.
Bardzo proszę powiedzieć, że właśnie tak troszeczkę wchodzę.
Mianowicie właśnie, proszę, szanowni widzowie, drogi ojcze, tutaj trzeba powiedzieć tak, że od kilku dekad konstruowanie Unii Europejskiej jest w kompletnej opozycji do tego, co mówił Szuman. Ja tu wymieniłem dwa czy trzy, właśnie przytoczyłem trzy cytaty. I w związku z tym trzeba powiedzieć tak, trzeba zrekonstruować to na wspólnotę narodów Europy i jakiekolwiek instytucje, które miałyby funkcjonować w ramach właśnie tej wspólnoty narodów Europy, mają być podporządkowane właśnie takiej logice. I to jest pierwsza rzecz i w związku z tym my, Instytut Myśli Szumana i zresztą wiele osób w otoczeniu, nie tylko my, zajmuje stanowisko, że po prostu trzeba zrobić kapitalny remont i odejść od nawet nazewnictwa Unia Europejska na rzecz tej jakości. Kolejna rzecz, tu ojciec poruszył spotkanie przy grobie Merkel. Rzeczywiście było takie wydarzenie.
Nie wiem, jaka to była okazja.
Nie pamiętam w tej chwili, też nie będę, ale
a jakiegoś ojców Europy w każdym razie. Nie
to wiem, dotyczyło Szumana.
Szumana.
To dotyczyło Szumana oczywiście i tak było. I to nie było chyba tylko raz. Ale pamiętamy niedawno pani kanclerz Merkel, że tak powiem, w jakiś sposób, no, roztaczając pewne refleksje nad sytuacją, jaka jest, wypowiadała takie słowa, że to szkoda, bo my już nie znamy kolęd, prawda? Że jakby zaczyna się chyba dostrzegać, że ucieczka od tych wartości powoduje, że my po prostu stajemy się bezbronni. I to była właśnie jej wypowiedź. Wiara, usuwanie wiary rzeczywiście, to proszę Państwa, ja podam taki przykład, tak zwany Lex Schumana. Kiedy Lotaryngia po I wojnie światowej wraca do Francji, prawda? To jest taka sytuacja, że w Lotaryngii za czasów niemieckich można było uczyć religii. We Francji od 1895 był kompletny zakaz nauki religii w szkołach. I proszę zauważyć, tutaj Schumann stosuje pewien w cudzysłowie zabieg, pewne podejście. Był znakomitym prawnikiem, był znakomitym finansistą, ekonomistą, doktorat, prawda? I on w tym momencie, wchodząc jednocześnie jako poseł do parlamentu właśnie we Francji, potrafił utrzymać religię w szkołach w Lotaryngii. I to nie przez, bo on nie miał za sobą jakiejś siły kapitałowej, politycznej. Czy
lobby dzisiejsze, prawda?
Dokładnie, żadnego lobby, ale potrafił, to był właśnie ta, można powiedzieć, Boża postać, ten sługa Boży Roberta Schumana, który w jakiś sposób przekonywał też właśnie sercem. Tak przy okazji tego serca to znamy wiele wypowiedzi biografów, którzy mówią, że jego wrogowie, tak mówią jego wrogowie, mówili, że jak się zbliżali, byli w jego otoczeniu Schumana, to jakby ogarniał ich pokój. Coś takiego, co się działo z ludźmi, kiedy...
Przy Janie Pawle II.
Właśnie przy Janie Pawle II. Zresztą biografowie porównują pod względem takich trzech cech, co jest ciekawe, niezwykle ciekawe, Roberta Schumana, Jana Pawła II i Mahatmy Gandhi. I teraz właśnie, zresztą mówiono często, jak Schumann wchodził, że tak powiem, zasiadał do ław w parlamencie, to tak jak mnich zasiadający na modlitwę. Takie są różne przepiękne właśnie
obrazy.
Teraz Europa ducha. No właśnie, tutaj trzeba by powiedzieć, no ostatnio bardzo nieciekawą sytuację, tak? Francja, przegłosowanie niezwykle, właściwie niewyobrażalnego sposobu traktowania ludzi. Tak?
Zakazu źle mówienia aborcji, prawdy.
No
aborcji.
Powiedzmy sobie, ojcze, o zakazu źle mówienia,
o zabijaniu
człowieka, ludzi,
człowieka,
tak. I to Schumann, to były jego wartości właśnie, które, w których jakby stanowiły pewne podstawowe zasady tworzenia też tych wszystkich elementów koncepcji. I dwie prędkości. Ojciec bardzo dobrze, że to zasygnalizował, proszę Państwa. Schumann jest autorem takiej koncepcji tworzenia równowagi, czyli równowagi w układzie relacji pomiędzy grupami społecznymi, równowagi pomiędzy relacjami podmiotów gospodarczych i równowagi pomiędzy narodami. I właśnie jakby tym kryterium równowagi, czy jakby można powiedzieć, spoglądał na tą równowagę z perspektywy też takiego pewnego jakby opisu: jedność, solidarność, pokój. Prawda? Schumann po wojnie przemawia do serc: pojednajcie się. Tak jak tutaj powiedział pan przewodniczący Rady Instytutu, prawda? Była sytuacja, kompletna destrukcja, i jak w takiej sytuacji można nawoływać ludzi do przebaczenia, do pojednania, kiedy oni potrzebują domów, chleba i tak dalej. I w tym czasie, co jest ciekawe, właśnie Churchill traktował Schumana za bardzo niezrównoważonego, mówiąc tak delikatnie.
Takiego dziadziusia.
Taką osobę, która po prostu uważa, że jest jakimś idealistą. Następnie okazało się, że to przemawiało do serc ludzi i ludzie zaczęli za tym iść. I wtedy, kiedy właśnie Churchill, wyobrażając sobie właśnie, że no on jest tym panem Europy, no bo któż, prawda, i że on tutaj stworzy jakąś już sytuację, w której niby nie będzie już nowy...
Nie został premierem, mówiąc
skrócie. Tak. On był megalomanem. Churchill był megalomanem, który nie umiał właśnie jakby takich dawać praktycznych małych kroków i propozycji, które właśnie robił Schumann. I kiedy Schumann zdobywa, w cudzysłowie, popularność, to no, wytwarza się wielka wściekłość Churchilla, który też, jak się dowiadujemy z różnych źródeł, stosował różne metody właśnie jakby no, atakowania Schumana. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele się o tym nie mówi, że Schuman w integralny sposób bardzo dużo cierpiał. Tego cierpienia nie okazywał. To jest ważne z perspektywy też świadomości właśnie tego procesu beatyfikacyjnego, ale jeszcze mówiąc o tych dwóch prędkościach, to my dzisiaj właśnie możemy na podstawie niespełniania tych kryteriów równowagi, o których mówił Schuman właśnie z perspektywy i ekonomicznej, i z perspektywy różnych jakby kwestii społecznych, no to oczywiście dzisiaj mamy. Gdybyśmy mieli solidarność, znaczy, to nie mielibyśmy właśnie takiej dominacji, tak, na przykład Niemiec nad... Ja tu już nie chcę wymieniać, bo wszyscy wiemy, o jakich tematach, tak, czy o jakich problemach mówimy. I Schuman, jak to próbuje jakby identyfikować, czy jaki tworzy test? Jeśli nie ma tej solidarności, właśnie na przykład Nord Stream 2 i tak dalej, tak, i jeszcze inne kwestie, to znaczy, że nie dokonało się to pojednanie, jedność. On mówi logicznie, to jest takie trochę właśnie logiczne dochodzenie do tego. Jeśli nie ma tej solidarności, to znaczy, że tej jedności nie ma. I tu Schuman wywodzi takie myślenie, że dopiero relacje, czyli dopiero relacje wspólnotowe, jedność ducha jest warunkiem do tego, żeby zaistniała ta solidarność.
Panowie wiedzą dobrze w ekonomii, jak jest spółka i są podmioty. Jeżeli jeden podmiot kantuje drugi podmiot, no to nie można mówić, że nie ma tutaj dobra tej spółki, prawda, jako całości, tylko pewne podmioty chcą jak najwięcej dla siebie ugrać, żeby w pewnym momencie się wycofać, prawda?
Dokładnie. I można powiedzieć na paradygmatach, proszę zauważyć rzeczywiście, że no jakby można powiedzieć, niesłusznie w zdecydowany sposób dominują paradygmaty tak zwanego zysku, tak zwanej, że tak powiem, ogrywania strony. I w tym momencie właśnie Schuman podsuwa tą myśl tego, można powiedzieć, tej koncepcji równowagi, mówiąc też, że jeśli nie ma relacji, nie ma właśnie wspólnoty ducha, to niemożliwe jest osiąganie równowagi, tak jak ojciec powiedział, na przykład pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Proszę Państwa, ja tu przytoczę, no ja jestem... Tak się składa, przy okazji mam możliwość...
Praktycznego tutaj uczenia, prawda?
Tutaj jestem, no, trzeba powiedzieć, pewnie wiele osób, które ogląda ten program, to wie. Jestem ekspertem ekonomicznym u pana prezydenta w kancelarii, prawda? Zajmuję się problematyką właśnie dotyczącą między innymi kredytów frankowych. I proszę państwa, to jest klasyczny przykład. Mamy sytuację nierównowagi, potężnej nierównowagi, pomiędzy silnym sektorem bankowym, a gospodarstwami domowymi. Tutaj nie chcę już wchodzić w szczegóły, ale takich przykładów możemy mnożyć. To nie jest tylko kwestia, problem, prawda, Polski. To pokazuje przykład, to jest przykład nierównowagi pomiędzy podmiotami.
A banki powinny ostrzegać, że jeśli chodzi o frankowiczów, że kurs franka może skoczyć w dół albo w górę, natomiast no, frankowicz też ma świadomość, że wchodzi w pewną grę. To jest tak jakby loteria. Trudno komuś współczuć, że przegrał w kasynie. Mówię może bardzo brutalnie teraz, ale jakoś tak jest, prawda? No i wchodząc do kasyna wiem, że mogę wyjść milionerem albo wyjść całkowicie wyprutym
no
ze wszystkiego.
Ten przykład ojcze z kasynem to jest nie na miejscu akurat.
Na miejscu.
Nie na miejscu, dlatego że proszę państwa, cały problem polega na tym, że bank w całości zabezpieczał swoją pozycję ryzyka kursowego, natomiast klient
nie był
zabezpieczony,
tak.
I należało, to już ja mówię z perspektywy swoich kompetencji, można powiedzieć, zawodowych, prawda, jako praktyk, ja zresztą przez wiele lat w praktyce bankowej funkcjonowałem, to proszę państwa, tutaj zasady zarządzania ryzykiem wymagały, żeby klientowi dołączyć do tego produktu instrument zabezpieczający to ryzyko. Absolutnie, to należało zrobić. To nie jest tak, że to I jaka może być teraz konsekwencja, proszę Państwa? Jeśli kurs wzrośnie istotnie, to będziemy mieli wielką liczbę niewypłacalności klientów, a to oznacza, że będą duże straty po stronie banków. I jeśli będą istotne, ta skala będzie duża, to się przekształci w kryzys gospodarczy. Tak.
Ale to już, panie profesorze, może w drugiej części będzie więcej czasu. Może byśmy się nie przełożyli teraz na kredyty frankowe, tylko wracamy do Szumana.
Potem tak, bo przerwa ojciec poruszał tego typu kwestie, że te elity zachodnioeuropejskie zupełnie odeszły od tych wartości.
No może nie zupełnie, ale fasadowość taka pewna jest, prawda?
Właściwie można powiedzieć, że całkowicie. Wspominając ten dekret, nazwijmy to ostatni francuski, tak, dotyczący zabijania dzieci nienarodzonych, widzimy, że to już nawet nie jest fasada. To jest rzeczywista walka z wartościami chrześcijańskimi. Ale proszę zawsze pamiętać o jednym zdaniu Schumana, który powiedział, że podział Europy stał się absurdalnym anachronizmem. I w związku z tym, może się będę powtarzał, ale nie możemy się obrażać na tą wspólnotę. Ona teraz jest chora, ale musimy ją naprawić. Nie może być tak, że zabieramy swoje zabawki i bawimy się sami, bo to niestety w dzisiejszych czasach skończy się dla nas
ale
fatalnie.
Ale jak panowie uważają, bo wiadomo, nie jesteśmy, tego nie zrobimy sami, ani tu panowie dwóch, czy całe nawet tutaj przezacne i cały instytut, ale czy trzeba to wszystko na nowo rozebrać i złożyć, czy są jakieś mechanizmy, które dadzą szansę uzdrowienia działania Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej? Bo nieraz tak się mówi, że to jest tak fatalne, że trzeba to po prostu na nowo napisać, prawda?
Znaczy ja bym może nie powiedział tak, że na nowo, ale to tu trzeba zrobić kapitalny remont. A przy kapitalnym remoncie to często jest to, że tak powiem, zmiana różnych elementów w 80%. Oczywiście kapitalny remont w takiej sytuacji też należy rozłożyć w czasie. Nie da się tego zrobić oczywiście rewolucyjnie. Jednocześnie, żeby to dokonywać, potrzebny jest pewien, jakby można być, konsensus, czy też wszystkich zainteresowanych, tak jak tu kolega powiedział właśnie, że tutaj jest, musi być podejście polegające na tym, że kiedy mamy wspólnotę, rodzinę i tak dalej, to się nawet jeśli mamy w tej rodzinie
coś nieudanego,
coś niezwykle trudnego, to nigdy nie robimy tak, że ojciec czy matka zostawia dziecko, tak? Tutaj już to i to jest
oddaje gdzieś tam do przytułku, czy najwyżej.
Tak, i to jest niezwykle duże wyzwanie. Natomiast tutaj, ojcze, tak, to jest perspektywa kapitalnego remontu.
A jeszcze mam taką myśl przed tym, jak będą nasi telewidzowie, bo są też ciekawe ich na pewno takie myśli i przemyślenia. Tak pomyślałem, bo panowie może lepiej znają, chociaż nie jesteście filozofami, ale było takich trzech, czterech, powiedzmy, bożych szaleńców, bo to byli chrześcijanie. Robert Schuman, Adenauer, De Gasperi. I mówią, słuchajcie, może byli ludźmi młodymi, albo nie, ale musimy coś zrobić nowego, bo jedna, druga wojna już nas czegoś nauczyły. Tworzą wspaniały projekt, oparty na wartościach chrześcijańskich, na filozofii, powiedzmy, na pięknie greckim i tak dalej, tak można powiedzieć, ten ideał tych trzech części. I nagle przychodzą rozmontować to libertyni z Unii Europejskiej. I oczywiście teraz ktoś powie, że to jest spiskowa teoria. No ale powiedzmy, klub Bilderberga, może klub rzymski. I cały ten piękny projekt zawłaszczają i tworzą z tego monstrum, które po prostu staje się, nie wiem, jakąś taką firmą dla jednego, drugiego kraju. Czy to jest możliwy scenariusz? Bo początek był świetny, nie?
To jest oczywiście moja opinia, tak? Ja nie jestem tutaj politologiem, ale tak jak obserwuję, jest potrzebna duża zmiana społeczna w Europie Zachodniej, ponieważ te elity zachodnioeuropejskie reprezentują głos swoich społeczeństw. Ale widać ostatnio ogromny rozdźwięk między tym, co myślą ludzie. Wiadomo, że na przykład media w Niemczech są właściwie całkowicie zniewolone.
Widzieliśmy, jak był ten terroryzm chociażby, prawda?
Tak.
Kilka dni cisza.
Są całkowicie zniewolone. zadowolony, więc ci ludzie widzą, że przecież wychodzą na ulicę i boją się, czy to w Szwecji, czy w Niemczech, czy we Francji, boją się wyjść we własnym mieście na ulicę, tak? Piszą w gazetach, w telewizji słyszą, że się właściwie nic nie dzieje, tak? W związku z tym taka sytuacja, takie napięcie między prawdą a kłamstwem, no musi doprowadzić do jakichś zmian społecznych. Prawdopodobnie w Niemczech wydaje mi się, że doprowadzą najpóźniej, dlatego że tam jest pewna specyfika tego społeczeństwa, ono jest bardzo karne i tak dalej, więc... Ale gdzie indziej pewnie te zmiany nastąpią
szybciej. Ale już żałuję, że dało się uwieść, no bo polityka multikulti to było uwiedzenie, prawda? Wspaniale, kultury się mieszają, okazuje się bzdura. Europa, otwórzmy wszystkie drzwi. No problem, no bo...
A propos Niemców, może jeszcze posłużę się takim cytatem z Schumana, to jest z lat 50., a więc tuż po założeniu europejskiej
wspólnoty... No właśnie, to świetny był, co pan w kuluarach.
Ja to tutaj pozwolę sobie przytoczyć, a propos Niemiec, prawda? On zdawał sobie sprawę, a proszę pamiętać, że studiował w Niemczech i miał też obywatelstwo niemieckie w pewnym momencie.
Żył na pograniczu Niemiec, Francji.
Tak. Pisał w ten sposób, czy Niemcy zaakceptują pokojowe partnerstwo na trwałe? Czy nie usłyszymy pewnego dnia, że tylko Niemcy są w stanie zaprowadzić porządek na naszym zdezorganizowanym kontynencie? I proszę zobaczyć, jak to są aktualne słowa dzisiaj, tak? I my musimy tę żabę, tak samo jak on wtedy jadł i udało mu się, no musimy też wymyślić sposób, tym bardziej, że akurat Niemcy dzisiaj mają bardziej przełożenie ekonomiczne, a to nie wystarczy, bo to jest ważna... Duch jest ważny,
tylko może pan profesor Krysiek, jako ten ekonomista i praktyk, powie tak, dobrze, co innego jest sobie coś zaplanować jako filozof, jako etyk, prawda, a co innego jest to wszystko przełożyć na język gospodarki. Może tutaj gdzieś był ten problem, że wszystko było ładnie, żeśmy mówili o wartościach, a teraz wchodzimy do gry, prawda, jest ekonomia, gospodarka, konkretne... Liczby i miary.
Tak, to ja bym odpowiedział tak, że proszę zauważyć, że Schuman po wojnie, jeśli mówimy o wspólnocie węgla i stali, wychodzi z wartości, z jakby ten fundament. I na tym fundamencie tworzy niezwykle, powiedziałbym, trudny, złożony proces restrukturyzacji przemysłu węgla i stali. To można by nazwać procesem restrukturyzacji. Wszystkie osoby, które czy funkcjonują w obszarze biznesu, ekonomii, czy które nas słuchają, mają doskonałą świadomość, jak trudno jest restrukturyzować małe przedsiębiorstwo. Tutaj mieliśmy do czynienia z układem całej masy tysięcy przedsiębiorstw w różnych krajach, o różnej kulturze, o różnych jurysdykcjach, regulacjach.
Z granicą na Berlinie niestety.
Tak, o różnej kulturze też organizacyjnej. I proszę Państwa, ja, jak są różne rozmowy na temat właśnie no, w tym procesie beatyfikacyjnym cudów, proszę Państwa, restrukturyzacja przemysłu węgla i stali jest cudem. Każdy ekonomista, który ma świadomość złożoności tego, co tam się stało, w pewnym sensie może się z tym zgodzić. I to jest właśnie przykład, bo ojciec zapytał właśnie o tą kwestię, jak wartości można w jakiś sposób wkomponować.
Czy można?
I właśnie można. Trzeba i można. I Schuman to zrobił. Ja tu się jakby poprzez ten przypadek pokazuje możliwość. Tak.
Czyli jak plan pana premiera Morawieckiego się sprawdzi, ziści, może to być cud Roberta Schumana.
Tak, i no można by powiedzieć...
W sensie mówię bardzo poważnie, nie? Bo to jest tak mocna reforma.
Absolutnie się zgadzam, bo trzeba powiedzieć tak, że w ramach planu pana premiera Morawieckiego, w którym są zaangażowane no, liczne grupy osób,
sektory
i tak dalej, tam jest bardzo liczna grupa osób, która no, w tym wszystkim uwzględnia wartości. I to, no, chcielibyśmy, żeby to się powiodło, ale też no, należy dopingować, żeby w tym procesie było jak najwięcej ludzi właśnie z takim podejściem. I tutaj absolutnie ja bym widział w związku z tym potrzebę w ogóle w ramach tak zwanych kanonów czy zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. To znaczy tak zwanych, można powiedzieć, relacji w przedsiębiorstwach, żeby też pojawiały się rozwiązania i regulacje, które w jakiś sposób nie pozostawiają przedsiębiorstwom czy korporacjom dowolności i wtedy pojawia się w korporacji sytuacja wyścigu szczurów, tak? Tylko państwo, rolą państwa jest też jakby dbanie o kondycję obywateli, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach. Taki przykład, proszę państwa, ostatnio może niewielki, ale właśnie nasz z inicjatywy chyba rządu jest projekt o tym, żeby właściciele czy menedżerowie czy przełożeni nie dzwonili do pracowników po godzinie 18. Takie są przepisy w różnych krajach. To jest taki właśnie mały przykład, ale mówi się też o tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu, mówi się o etyce i tak dalej. Ale to w jaki sposób to się porusza w Europie, to jest tylko taka, przepraszam za ten kolokwializm, taka zasłona dymna, prawda? Ona tak naprawdę nie wynika z tej szczerej troski, intencji, prawda? Troski.
Tylko to jest takie jakby wprowadzenie, tak, że ogórek ma mieć 4 centymetrów, nie, tak, a marchewka jest owocem.
Ale ten projekt premiera Morawieckiego jest też o tyle szumanowski, że Szumanowi też wszyscy naokoło mówili, że się nie da, a jednak się dało. I mam wrażenie, że podobnie jest z tym projektem, który ma bardzo wielu krytyków, a należy go po prostu stopniowo wdrażać i pokazywać jego owoce. I to będzie samo za siebie mówiło. Ale jest też w ostatnich dniach, tygodniach został zgłoszony taki pomysł. On się chyba ujawnił podczas ostatniej wizyty pani kanclerz Merkel w Polsce. I ten pomysł został rzucony bodaj przez premiera Kaczyńskiego, żeby zbudować taki euroatom. Znaczy już kiedyś taka instytucja istniała, tak, ale żeby jakąś wspólną obronę atomową zapewnić Europie. Myślę, że to jest taki pomysł, gdyby udało się go rzeczywiście przekonać zachodnich partnerów. Wydaje się, że nie powinno być jakichś wielkich antagonizmów dotyczących tej kwestii. Być może właśnie drobnymi krokami. Być może tutaj w tym projekcie na przykład gdyby pokazać, albo w jakimś innym, tak, ale nowym projekcie.
Ale jedność, tą jedność,
tak,
prawdziwą.
Że
nie tylko na bankietach,
jedność,
prawda?
Tak, być może że byłoby to takim zaczynem do następnych tego typu działań.
Może, to ciekawa myśl. Drodzy państwo, my już zapraszamy za chwileczkę po muzycznej przerwie do telefonów, do naszego programu. Współczesna Europa, idea Roberta Szumana. Nasi goście to pan profesor, prezes Instytutu Myśli Szumana Zbigniew Krysiak, pan Tomasz Cegiełka, przewodniczący Rady Instytutu Myśli Szumana. Bardzo gorąco zapraszamy do naszych rozmów. Przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, Zagranica 56 657 0013, 657 0014.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation. Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy przy krótkich spodenkach. Chleb drożeje, taniej o igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka. Lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banków. Łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur, a mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
I powracamy do naszych rozmów. Ciekaw jestem, w którym kierunku pójdziemy, ale myślę, że będziemy zastanawiać się nad procesami, które zaszły w naszej rzeczywistości europejskiej. Tak mówię naszej, no bo jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej i należymy też do paktu NATO, to razem jakoś się łączy. Natomiast mamy sytuację, jaką mamy też i wewnętrzną, gospodarczą. Mamy telefon pierwszy. Kto z nami jest?
Izabela z Krakowa.
Witamy pani Izabelę.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam zapytać pana Tomasza Cegiełkę, skąd on się, jaki to, skąd ten pomysł, żeby być, kto go tam oddelegował do tego Instytutu Szumana, bo po prostu tak słucham i nie widzę w tym Ducha Świętego, ani takiego katolickiego rozmachu, ani katolickiego języka, ani katolickiej takiej kreatywności.
Ale pani Izabelo, pani zna naszego gościa, że tak powiem, in personam, osobiście?
Nie, ale ja właśnie pytam.
No to nie, to.
Czy ta inspiracja taka, żeby właśnie w tym Instytucie Szumana działać, skąd
ja myślę,
się
że tak, że ja nie jestem adwokatem, ale myślę, że inspiracja pani Izabelo jest taka, że pan Tomasz się czuje człowiekiem na pewno wierzącym,
powiedzcie,
prawda?
Sobie,
rozmawialiśmy wcześniej, chodzi na spotkania, specjalna grupa w Kościele Świętego Krzyża i tak dalej, a trudno, żeby teraz odbywał spowiedź życia akurat w naszym programie, bo to nie o to chodzi. Nie mamy programu o panu, tylko o
No tak, ja oczywiście jako katolik czuję się też grzesznikiem i mogę pani Izabeli tak powiedzieć, że nawet dużym, a jednym z większych grzechów swojego życia, jak tak je podsumowuję, a już mam ponad 50 lat, to jest to, że tak naprawdę skupiałem się na swoim życiu rodzinnym, firmowym i po prostu to nie wystarcza. I po prostu powinniśmy wszyscy, którzy czują się na siłach, mają jakieś talenty dane od Boga, powinni jednak działać pro publico bono, tak?
Czyli motywacją było zatrzymaj się w tym wszystkim?
Tak, trafiłem na odpowiednich ludzi i takich, którzy wyznawali właśnie te wartości, które są mi bliskie i są to wartości no, ściśle, które opierające się na katolickiej nauce szeroko rozumianej, ale także społecznej. I tutaj właśnie w Instytucie Myśli Szumana tutaj ta aktywność pozwoliła mi właśnie przełożyć swoje, jakby ten grzech mój, tak, zaniechania społecznego zmniejszyć.
Na pewno pan nie robi interesu na to, że jest przewodniczący Instytutu, tam nie macie pensji przecież za to, że...
Nie dokładamy tylko i wyłącznie.
No właśnie, chciałem to dopowiedzieć pani Izabelę, żeby było jasne, bo nieraz tak, czasami się tak posądzamy, że na pewno coś tam z tego ma, nie?
To jest działalność wolontariuszy. I nie mamy żadnych firm, które nas finansują i to jest nasza praca społeczna.
To jest początek.
Nie mamy żadnych pensji, żadnych, to jest właśnie wszystko, co dajemy z siebie. My też wykonujemy pracę zawodową i
oczywiście
dodatkową poza naszą pracą właśnie.
Musicie czas znaleźć na to, żeby
właśnie,
chociażby
tak,
iść na spotkanie.
To jest nasza misja. Zachwyciliśmy się Robertem Szumanem i staramy się go naśladować.
Tak, nie mamy żadnych sponsorów też z zagranicy, jak to wiele w Polsce różnych fundacji i tak dalej.
Nawet no, typu właśnie te parady, prawda?
Tak, tak.
Które obrzydzają nam postać, ale cóż, zostawmy to, nie bądźmy złośliwi. Mamy telefon, bardzo proszę, kto jest z nami?
Maria z Opola.
Witamy pani Mario.
Z tej
szczęść Boże wszystkim nam. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy i tej działalności panów i wnioskując z państwa wypowiedzi i wykorzystywania inicjatywy, uważam, że Polska w tej sytuacji ma bardzo wielką misję do spełnienia i w związku z tym życzę powodzenia i przyłączenia się, rozpowszechniania tej myśli, rozpowszechniania tej organizacji na wszystkie strony Polski, bo jednak ta polityka międzymorza. A ja uważam, że tym misjonarzem, tym najgłówniejszym przebojowym człowiekiem będzie nasz prezydent Andrzej Duda, ponieważ ma niezwykły dar zjednywania sobie wszystkich dookoła, gdziekolwiek przebywa. Też chwała ojcu Ryzykowi, który na tejże bazie założył Bractwo Jana Pawła, które Jan Paweł też kontynuował dzieło tego właśnie Szumana. I w związku z tym cieszę się bardzo, życzę panom powodzenia. Chciałabym, żeby to się rozpowszechniło i było popularne, ponieważ jeszcze za mało jest popularne wśród naszych środowisk. No, do miłego usłyszenia i życzę powodzenia.
Dziękujemy pani Mario, bardzo proszę.
Jeśli można, pani Mario, dziękujemy serdecznie za ten głos. Rzeczywiście nie mamy pewności, ale wiele głosów, czy wiele informacji jest takich, że gdyby żył Jan Paweł II, to Robert Schuman już byłby błogosławionym i on był niezwykłym, można powiedzieć, taką osobą, Jan Paweł II, któremu zależało właśnie na pokazaniu Europie tego kierunku, tego sposobu właśnie działania. Również przy tej okazji nie zrobiliśmy tego, ale jak to, mimo że to jest nasza posługa, misja, prawda, to niemniej jednak chciałem serdecznie podziękować właśnie tutaj wspomnianemu ojcu Rydzykowi właśnie za zaproszenie i za to, że pani wymieniła właśnie tą rzeczywiście, czy przypomniała to, tę inicjatywę ojca Rydzyka, bo rzeczywiście to jest jakby ważny kontekst. No i tutaj
nasze kongresy, panie prezesie, konferencje w Wyższej Szkole Społeczno-Medialnej są liczne i tematy gospodarcze bierzemy, prawne. Poza tym, zresztą te rozmowy niedokończone, wiele tematów ekonomicznych. My staramy się łączyć wiarę z życiem, modlitwę.
Tak, też uczelnia przecież państwa przygotowuje kadry dla mediów. To przecież święty Maksymilian powiedział, jeżeli możecie mieć mnóstwo kościołów, a jak nie będziecie mieli prasy, to będą one puste. Tak? Więc
tutaj kolega przytoczył świętego Maksymiliana, jemu może nie wypadało, ale pani Izabeli, która dzwoni do nas, chciałem powiedzieć, że właśnie Tomasz jest, można powiedzieć, kocha Maryję i jakby, można powiedzieć, jest bardzo związany ze świętym Maksymilianem Kolbem. I chciałem powiedzieć tutaj
coś
też...
Coś podkusiło panią Izabelę, a może ona chciała, podobnie jak pan, się
nie, wyczuła we mnie dużego grzesznika, po prostu mi słusznie powiedziała.
I chciałem powiedzieć przy tej okazji właśnie, że i Instytut Myśli Szumana, przypomnieć, i grupy Szumana oddały, ofiarowały się właśnie Maryi i Maryja jest naszą przewodniczką i staramy się to przewodnictwo odczytywać w duchu właśnie tego traktatu świętego Ludwika de Montfort.
Korzenie Europy są w Maryi.
Tak, którym to też by jakby kierował się nasz ukochany Jan Paweł II. Właśnie on czerpał też te myśli świętego Ludwika. Z tego co wiem, chyba się nie mylę.
To jest totus tuus.
Tak, totus tuus i to
no i
właśnie...
Oddanie się, a oddania też zresztą.
Oddania się. I my w tym krótkim czasie, rzeczywiście niedługo działamy, ale chciałem powiedzieć, że naprawdę, tu nie ma dzisiaj czasu, ale mamy wiele konkretnych takich sytuacji, w których nie mamy wątpliwości, że właśnie albo przez Maryję, albo przez Roberta Schumana dzieją się niezwykłe rzeczy.
To zawołanie właśnie Ojciec Święty, święty Jan Paweł II wziął z tego traktatu totus tuus ergo sum.
Tak, tak.
Oczywiście skrót, bo cały twój i krzyż, tak, i Maria.
Tak.
To, czyli to jest no, jego hasło życiowe, tak. Dewiza, zawołanie. Mamy kolejne telefony, odbieramy. Bardzo prosimy, telewizja trwa, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Mówi Halina z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza i panów. Witamy. Bardzo dziękuję za tę audycję, za ten program i bardzo serdecznie panom życzę siły, uporu, żeby właśnie rozpowszechniać. Popieram to, co powiedziała pani Maria z Opola, żeby uświadamiać Polaków, ale dobrze byłoby również, gdyby panom udało się dotrzeć do tych, którzy kierują Unią Europejską, którzy kierują Parlamentem Europejskim, Radą Europejską, do tych Timmermansów, Schulzów, a również i naszego pana Tuska też, żeby im przypominać, jak została właśnie Unia zbudowana, jakie korzenie powinna cały czas uwzględniać w swoim działaniu. Właśnie to, co założyciele planowali i właśnie tak, jak chcieli, żeby ta Unia była. I rzeczywiście potrzebna jest wielka współpraca narodów, krajów i dlatego bardzo dobrze, że teraz obecny nasz rząd właśnie chce, żeby to była Unia Narodów, a nie Federacja Europejska, tak jak niektórzy poprzednicy na to się zgadzali. I na klęczkach w zasadzie zgadzali się na wszystko, co ci przywódcy, a nawet te dominujące kraje chciały załatwić. Tego nie może być. Jesteśmy za tym, żeby Unia się pod każdym względem koncentrowała, współpracowała, ale żeby każdy naród mógł przestrzegać własnej konstytucji i też dobrze byłoby tym naszym, którzy atakują teraz nasz rząd, który naprawdę uważam, że są patriotami, a zawsze pragnęłam, żeby rządzili naszym krajem, naszą ojczyzną tacy, którzy kochają Polskę, którzy kochają naród polski, którzy naprawdę chcą dla Polski jak najlepiej. Nie zależy im na tym, żeby mieć wielkie pieniądze, żeby coś dla siebie zrobić, bo pewnie spokojnie mogliby żyć i też by zarabiali pewnie mniej niż zarabiają w parlamencie czy w rządzie. Także bardzo byłoby dobrze, żeby jak najwięcej dotrzeć do umysłu.
Będziemy pani Halino się starać o tym jeszcze mówić, a panowie myślę będą odpowiadać pozytywnie na zaproszenia właśnie z tego instytutu na różne takie, że tak powiem, no, kongresy, spotkania, jakieś odczyty nawet, prawda? Tylko tak, w większej grupie.
Tak, pani Halino, dziękuję. To jest głos nie pierwszy. Mamy setki, tysiące, powiedziałbym, tego typu głosów. Chciałem tutaj powiedzieć tak, że podejmujemy takie właśnie działania, o których pani powiedziała. Ja przypomnę taką, parę miesięcy temu miałem sytuację, kiedy tworzyliśmy taką grupę przy Kościele Świętego Krzyża. Chciałem przy okazji pozdrowić księdza proboszcza, wspaniałą osobę. Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz właśnie, ksiądz proboszcz Berdychowski, właśnie on powiedział: panowie, tylko pamiętajcie, nie tylko Polska, Europa, ale i cały świat. Szuman jest dla całego świata. I tutaj pani pięknie powiedziała, jakby to odnosi się też do pewnej myśli Szumana, mianowicie on powiedział, że patriotyzm, umiłowanie ojczyzny implikuje dopiero możliwość pewnej dobrej kontrybucji i wkładu do współpracy z innymi narodami. Czyli z tej perspektywy można by powiedzieć również też jakby nawiązując do wypowiedzi pani z Opola, że właśnie jest ten potencjał w Polsce, który może i ma, może mieć bardzo duży wkład w powtórne jednoczenie wzorem Szumana Europy i też właśnie, tak jak powiedział kardynał Chląd, że Polska ma pewną misję, ale to są już dzisiaj konkrety. Jak tą misję można realizować? Te konkrety można realizować poprzez naśladowanie Schumana. My właśnie tak nawet rozpoczęliśmy tutaj w Warszawie coś, co się nazywa Szkoła Cnót Obywatelskich. To jest w tym roku te szkoły dotyczą Roberta Schumana. Staramy się spoglądać na niego jako, mówiąc w cudzysłowie, model sługi społecznego. Tutaj właśnie potrzeba, właśnie jakby można powiedzieć, odbudować sens i charakter sługi społecznego, żeby właśnie to mogło być tak, jak Watykan proponuje w modlitwie dotyczącej Roberta Schumana. Proszę Państwa, w modlitwie o wstawiennictwo Roberta Schumana dostaliśmy od ojca postulatora procesu beatyfikacyjnego modlitwę, w której jest następujący werset. Ucznia Chrystusa w polityce. Czyli odnosi się do Schumana. Ucznia Chrystusa w polityce. Polityka, dbanie o dobro wspólne. My, proszę Państwa, wiemy, że jak pojawia się słowo polityka, to wszyscy dystans, uciekamy, nie chcemy rozmawiać, bo to brzmi pejoratywnie. Trzeba wrócić...
Nie politykuj, o, to jest takie...
Tak, trzeba wrócić do sensu. Polityka, źródło, geneza, to jest dbanie o dobro wspólne właśnie. I właśnie chcemy, żeby powstawali wzorem Roberta Schumana politycy, żeby ci, którzy... właśnie nie umieją dbać o dobro wspólne, nie mogą się nazywać politykami.
Tak.
I niech tym zwierciadłem, w którym się przeglądają, właśnie będzie Robert Schuman. Jeśli jestem podobny do Roberta Schumana, to jestem politykiem. Przepraszam za takie uproszczenie, ale myślę, że po prostu to jest niezwykle ważne.
To też piękne określenie, święty w garniturze, prawda?
Tak.
Było to bardzo takie, no, bo my święty, no to jakiś taki przychylony, skulony, patrzący gdzieś tak ponad chmury, albo gdzieś tam chmury, natomiast święty w garniturze, czyli realnie chodzący po ziemi, tak, wykonujący swoje tak, pracę, a z drugiej strony święty, codziennie na mszy święty był, jak był posłem i ministrem, 2 lata był ministrem spraw zagranicznych, mówię o Robercie Schumanie.
Tak,
więc
tak.
To ale kiedy Robert Schuman w wieku bodajże 33 lat miał po raz pierwszy zostać deputowanym do zgromadzenia we Francji, do tamtejszego parlamentu, on nie bardzo palił się do tego pomysłu, ponieważ wydawało mu się, że właśnie polityk to jest ktoś taki, kto musi się reklamować, on głosów nie zdobędzie, ponieważ on jego nie stać na to, żeby mówić rzeczy inne niż myśli. Tak?
I te kompromisy.
Właśnie, a okazało się, że właśnie tego typu postawa, on się właściwie w ogóle nie musiał starać w taki klasyczny, polityczny sposób zdobywać tych głosów, tylko ludzie go znali, wiedzieli, jakie wartości za nim stoją. On działał w wielu organizacjach katolickich, był znany, był też prawnikiem, występował właśnie w obronie słabszych i to wystarczyło, żeby bodajże przez 40 lat był wybierany właściwie non-stop do parlamentu.
A zresztą był skuteczny, bo plan Schumana nie mniej sławny jak plan Marszala, przypomnijmy
tak,
też, prawda?
Tu chciałem jeszcze ten święty w garniturach, proszę Państwa, to ma związek z bardzo niezwykle ważnym momentem w jego życiu. W 1911 roku umiera jego matka, wtedy miał 25 lat. Wcześniej umarł ojciec, kiedy Schuman miał 14 lat. Mając 17 lat powierzył się Maryi i w 1911 roku miał myśl, żeby pójść do klasztoru. On był bardzo związany z benedyktynami. Maria Lach w Niemczech, klasztor benedyktyński, tam właśnie były niezwykle mocno korzenie jego właśnie duchowości, rozwijały się. I wtedy pojawia się jego przyjaciel Henry Eschbach, który właśnie wypowiada te słowa, o które ojciec przytoczył, że świat potrzebuje świętych w garniturach i ty doskonale się do tego nadajesz.
Właśnie tam na zawierzenie w Si Chazelle, tak? Dobrze mówię?
Tak. Zawierzył się Maryi w Si Chazelle, prawda? I to jest niezwykły moment. Dlatego myśmy odkryli właśnie to w Schumanie i też, żeby... No, jeśli chcemy być naśladowcami, to jeśli Schuman się zawierzył Maryi, to znaczy, że To nie dyskutujmy z tym, my się też zawierzamy.
Tak, mówię, tak. Jak wiele można stworzyć takich słów fałszywych, obrażających rzeczywistość. Na przykład tego typu parady, jeszcze raz wracam, to nam się od razu kojarzą negatywnie z tym nazwiskiem. Nie? Tak, będziemy parada, tak, przebrane, krzyczące, kolorowe tamte niewiasty z jakimiś tam, tak, napisami. Tak. Więc automatycznie No to mamy to jak, nie? Jak jakiś porada Schumana, to nie wiem, jakiś zespół, nie? Tak.
Chociaż muszę powiedzieć, że pewnie gdyby Schumann żył, to mówiliśmy o tym wcześniej, że on taki pokój wzbudzał wśród ludzi.
Może by uspokoił.
Nie antagonizował. On pewnie wcale by nie poszedł i nie nakrzyczał na nich, że wypaczają jego ideę, tylko starałby ich się wciągnąć w jakieś dobro, w jakieś wspólne pole, a na pewno moglibyśmy z nimi również znaleźć, prawda? Bo oni są entuzjastami Europy.
A może by rozpoczął paradę modlitwą. Prawda?
No właśnie.
Tak, paradę modlitwą. Ale właśnie. Problem jest jaki rzeczywiście? Przepraszam, że wchodzę zdanie. Proszę Państwa, edukacja, informacja, promocja. To, co ojciec mówi, po prostu świat, ludzie nie znają Schumana. Ja, proszę Państwa, mam wielu studentów z całego świata, w tym z Francji, z Niemiec, z Europy. I ci ludzie nie znają Roberta Schumana. Nauczyciele w szkołach niemieckich nie znają Schumana. I w związku z tym takim podstawowym, niezwykle ważnym działaniem jest promocja właśnie wiedzy o Robercie Schumanie, chociażby dzisiaj to, co być może niektórzy słuchacze, widzowie, prawda, dowiadują się, być może pewne informacje są również dla nich zaskoczeniem i dlatego, jeśli mogę tutaj to zrobić, bym zapraszał naprawdę wszystkie osoby. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
jeszcze
mało.
Jeszcze na końcu powiemy jakieś książki, biografie może dobre.
Tak,
gdzie
tak.
Możemy, jakie tytuły, jak autorzy, bo tak. Ktoś może będzie chciał tak. Zakupić do szkół, może jako tak. Nagrody historyczne, szkolne.
Właśnie z tą literaturą jest problem. Na naszej stronie imschumann.com, czyli na stronie Instytutu, proszę Państwa, mamy taką w PDF-ie. Każdy może ją sobie skopiować. Ona jest po angielsku i tą książkę przygotowujemy do tłumaczenia. Tutaj, bo się Pani zapytała o... Proszę Państwa, my nawet takie drobne rzeczy jak, że tak powiem, zebranie pieniędzy na wydrukowanie takich książek, to szukamy. To też jest niezwykle ważne i w tym momencie tą pozycję chcemy właśnie przetłumaczyć i ją ona w tej chwili dla tych, którzy znają angielski, może jest, być dostępna, tak, ale nie dla wszystkich, prawda?
Na tej stronie też zachęcam, żeby telewidzowie weszli na nią, ponieważ tam jest także zaproszenie na tą pielgrzymkę teraz, na Jasnej Górze i tam są wszystkie informacje zawarte. Będziemy także w wielu miejscach mieli autokary, więc można
się dołączyć. Prawda?
Można się dołączyć, tak.
Zgłosić. Ale mam jeszcze jeden telefon, żebyśmy tak dla sprawiedliwości nie pozwolili komuś czekać albo mu podziękować. Bardzo prosimy szybciutko.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Marian Skarzyb się kłania.
Witamy
Panu Ojca i Panów w studiu. Ja do dzisiejszego tematu współczesna Europa chciałbym może zacytować kilka zdań z książki Adam Człowiek, Orędzie do Polaków, w której jest napisane, że wrogowie polscy, którzy działają za parawanem europejskich organizacji, są wrogami chrześcijaństwa, nienawidzą Chrystusa, który wymaga zachowania praw i przykazań Bożych. Oni nienawidzą wszystkiego, co wiąże się z chrześcijaństwem i dlatego chcą pozbawić narody ich tożsamości. Prosiłbym tam szanownych panów może o komentarz do tych słów.
Dziękuję panie Marianie, bo oczywiście to jest też odpowiedź szersza. Myśmy na początku mówili, ta nasza współczesna rzeczywistość rzeczywiście stara się żyć tak, jakby Pana Boga nie było. Chodzi mi o struktury wspólnoty europejskiej, ale przypominanie takich osób, ojców założycieli, mówienie o korzeniach, jest jakby na nowo odkryciem tym, że jesteśmy...
Tak, dlatego, że my, ja już to mówiłem, my tych przywódców, przecież, znaczy, czy nasi politycy nawet, tak, przecież ich światopoglądu tych przywódców w zachodniej Europie nie zmienią. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest jednak ogromny potencjał społeczny, nawet w takiej Francji, która wydaje się być bardzo zlaicyzowana, okazało się, że jak były demonstracje przeciwko wprowadzeniu homomałżeństw, bardzo to nagle liczne, się okazało, tak. Że w Paryżu pojawiają się setki tysięcy osób, a u nas nas w Warszawie właściwie największa demonstracja, jaka była, to chyba w obronie telewizji Trwam liczyła sobie 100 tysięcy osób. No tak, ale okazuje się, że we Francji są w stanie zebrać 10 razy więcej osób w obronie jednak wartości chrześcijańskich. Więc nie jest tak źle. Dlatego powinniśmy działać na różnych poziomach. Również na takim poziomie, na jakim my się staramy działać. To znaczy no, policzenia się tych ludzi, którzy wyznają te same wartości w całej Europie.
Jest tak, że czasami żyjemy w takiej ciszy, jak mówimy, uwierzyliśmy w to, że wiara jest czymś prywatnym, prawda? Zostaw ją w swoim pokoiczku, w mieszkaniu, przed biurem, przed sklepem, przed, nie wiem. Natomiast rzeczywistość jest taka, że jesteśmy cały dzień, należymy do chrześcijan.
To jest błąd, to jest usypianie. I to, tak. Co panie Marianie, dziękuję za to, ten cytat, za ten głos. Tu oczywiście ten temat można szeroko. Ja w takim razie odpowiem cytatem Schumana jako zakończenie. I on bezpośrednio nawiązuje właśnie do tego. Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień, obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzić etapami i krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawiania się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu. I to powiedział Schuman.
Tak, panie Marianie i drodzy państwo, kończymy takim właśnie akcentem, takim cytatem i zapraszamy na 2 godziny, myślę, pięknego spotkania o 21:30 w Radiu Maryja. Dziękując za wszystkie telefony i oczywiście dziękując naszym zacnym gościom. Dziękujemy. Bóg zapłać i zapraszamy.
Bóg zapłać.